Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Pierwszy w czasie wakacji. Na dodatek dzisiaj jest bardzo specjalny dzień, bo dzisiaj jest dzień taty. Poszukałam trochę książek, w których tata odgrywa bardzo ważną rolę i od tego zaczniemy. A program potrwa do godziny 10. Zapraszam. Na początek powinnam przede wszystkim przeprosić za mój dzisiejszy głos. Niestety, to chyba klimatyzacja. Trochę mi głos odejmuje, no ale spróbujemy. Mam nadzieję, że dotrwamy razem do końca programu. Obiecałam książki z tatami w głównej roli. Takich książek jest bardzo dużo. Między innymi tata odgrywa bardzo ważną rolę w książkach o Albercie Albertsonie, szwedzkiej pisarki i ilustratorki Gunilli Bergström. Te książki wydawane są przez wydawnictwo Zakamarki, a tłumaczone przez Katarzynę Skalską z języka szwedzkiego. Bardzo dużo mamy tomów. Albert przeżywa w tych książkach bardzo różne przygody, a to, co jest nietypowe właściwie dla książek dla dzieci w wieku przedszkolnym, to to, że Albert wychowywany jest tylko przez tatę. I to jest bardzo, bardzo ciekawa postać, ten tata Alberta. Możecie go poznać w wielu z tych książek. Ja mam dzisiaj dwie, troszkę starszą, która nosi tytuł Co mówi tata Alberta? I całkiem nową Albert i Niewidzialny. Ale najpierw Katarzyna Skalska opowie wam o tym, skąd w ogóle Albert się wziął.
To jest naprawdę taka kultowa szwedzka seria, kultowy bohater.
To taka ikona właściwie w Szwecji. Każde dziecko wie, powiedzmy, kim jest Alfons, bo tak on się po szwedzku nazywa. I to każde dziecko przez ileś tam pokoleń. I on się jakoś ciągle nie chce zestarzeć, tylko ciągle jest aktualny i na dodatek jeszcze pokazują się następne książki. Zmieniliśmy jego imię.
Tak, w Szwecji nazywa się Alfons Åberg. No ani imię, ani nazwisko nie było takie łatwe dla polskiego czytelnika, dlatego zmieniliśmy to imię na Albert Albertsson. Przy czym nie jesteśmy jedyni w tym, ponieważ te książki były tłumaczone na 30 języków i w wielu językach bohater przyjmuje różne imiona. Albert na przykład już istnieje w Norwegii. Ma co prawda zachowane nazwisko szwedzkie, ale my chcieliśmy, żeby jednak to się łatwiej wszystko czytało i tak po prostu jest. Albert Albertsson jak najbardziej po szwedzku brzmi.
Na czym polega wyjątkowość Alberta Albertsona?
Albert jest przedszkolakiem. Jego wiek tak się zmienia właściwie z książki na książkę. On tak raz ma 4 lata, raz ma 5, później gdzieś tam w późniejszych częściach 6, czasem 7, także to on tak... Jego wyjątkowość jest tym, co jest tradycją w szwedzkiej literaturze dla dzieci. Czyli po prostu spojrzenie oczami dziecka, podejście do... napisanie książki, która naprawdę wypływa z takiej bliskiej obserwacji dziecka, jego zachowań, jego potrzeb, jego emocji. No co tu więcej powiedzieć? To są książki, które są po prostu bliskie dziecku. Wiemy, że Albert ma w różnych tomach, jest w różnym wieku i też te...
Różne ma problemy, o, tak. Tak, one są czasem...
Czasem
takie...
nawet nie są to problemy.
Tak,
to
czasem historii.
Zabawa, na przykład zabawa na przykład urodziny Alberta, no trochę jest problem z ciocią, która chce im zorganizować za dużo, ale generalnie jest to dosyć taka lekka akurat historia. Także tutaj też uczulam rodziców na to, że żeby dobierali te książki według wieku dziecka, według tego, czy dziecko już zna Alberta, czy nie. I tam można naprawdę sobie też znaleźć takie tematy, które nas konkretnie dotyczą.
To była Katarzyna Skalska, tłumaczka serii książeczek Gunilli Bergström o Albercie Albertsonie, wydawanych przez wydawnictwo Zakamarki. No i tak jak powiedziałam, mam dzisiaj dwa tomiki, dwie części dla słuchaczy Alfabetu. Jedna nosi tytuł Co mówi tata Alberta? No to jest trochę takie o wspólnym spędzaniu czasu, o tym, co tata potrafi robić, o tym, że tata ma zwykle jakieś fajne, mądre rady, ale bardzo często o nich zapomina. Znacie to skądś? To jeżeli chcecie taką książkę, to proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Tata Alberta. A jeśli chcecie najnowszy tom, który nosi tytuł Albert i Niewidzialne, w którym tata posprzątał całe mieszkanie, bardzo nie chce, żeby znowu był bałagan, a tymczasem Albert i Wiktor chcą się pobawić. No i potrafią to zrobić. A jak? To dowiecie się z tej książki. I proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Albert i Niewidzialne. Ale to nie wszystkie książki z tatusiami w głównych rolach, które dzisiaj przygotowałam. I mam też propozycję dla troszkę młodszych dzieci. Książkę, która w tej chwili jest właściwie przebojem. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Zielona Sowa i nosi tytuł Dobrze być z tobą, tato. To jest książka, którą napisała Aniela Cholewińska-Szkolik, a bohaterami są wilki. Mały wilczek i tata wilk. Jak się domyślacie, to tata wilk wie wszystko najlepiej i przygotowuje małego wilczka do życia. Bardzo prosta i mądra historyjka zilustrowana przez Roxanę Berwińską. Tę książeczkę mam dla młodszych dzieci. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wilczek. A już za chwilę opowieść dla o wiele starszych dzieci. Dla takich, które już dobrze czytają. I to będzie na dodatek bardzo wakacyjna opowieść, którą napisała Katarzyna Wierzbicka. I też będzie tam odgrywał bardzo ważną rolę tata. To już za chwilę. Wakacje pełne magii. Taki tytuł ma książka napisana przez Katarzynę Wierzbicką. Bardzo wakacyjna lektura dla trochę starszych dzieci, takich już lubiących czytać i lubiących grube książki. To jest historia, w której też bardzo ważną rolę odgrywa tata. Trochę dowiecie się od samej autorki, Katarzyna Wierzbicka.
Radio Kraków. Nadajemy do myślenia.
Wakacje pełne magii. Taki ma tytuł pani najnowsza książka. Bardzo wakacyjna i też pełna magii. Proszę opowiedzieć o tej głównej bohaterce, bo ona jest dość specyficzna.
Moja główna bohaterka ma na imię Magda, ma 13 lat i niesamowity talent. Potrafi czytać w myślach. Niestety musi tą swoją zdolność ukrywać przed swoją mamą i rodzeństwem, ponieważ są oni zwykłymi ludźmi, którzy nie mogą nic wiedzieć o magii.
Pani podzieliła jakby społeczeństwo ludzi na tych, którzy są po stronie magii i na tych zwyczajnych. W tej rodzinie, oprócz głównej bohaterki Magdy, i jeszcze po tej stronie magii jest tata, ale on też ma wiele do ukrycia, nawet przed córką.
Tata Magdy pracuje dla rady, udziela pozwoleń na użycie magii w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ w moim świecie ta magia nawet dla iskier, czyli istot potrafiących posługiwać się mocą, nie jest tak do końca dostępna. Na użycie jakiegokolwiek czaru trzeba mieć specjalne pozwolenie.
Ale do tego wszystkiego ładuje ich pani do całkiem codziennej sytuacji i właściwie nawet takiej bardziej niż codziennej. Oni jadą na wakacje samochodem i przyczepą kempingową, w której wszyscy muszą się zmieścić. I lądują nad jeziorem, na dosyć porządnym kempingu, ale jednak są to dosyć spartańskie warunki jak na gromadkę dzieci i dwójkę rodziców. Tam też dzieją się magiczne rzeczy. Proszę choć troszkę dla zachęty powiedzieć, co tam się takiego wydarzyło.
Pojawiają się słowiańskie demony, zaczynają się dziać rzeczy magiczne i Magda musi jakoś sobie z tym poradzić w taki sposób, aby nie zdradzić przed nikim, kto nie jest wtajemniczony w magię, że jest właśnie istotą w ten sposób utalentowaną.
Ja myślę, że każdy, kto chociażby przejrzał ilustrację w tej książce, zastanawia się, co to jest za niebieski stworek. To prawdziwy smok.
To mały niebieski smoczek, ale ponieważ jego pojawienie się jest jednym z plot twistów w tej książce, to nie mogę zbyt wiele o tym zdradzić.
Czy magia jest ważna w książkach dla dzieci?
Ja uważam, że tak, że to pomaga rozwijać wyobraźnię, kreatywność i pomaga także rozmawiać o takich codziennych problemach, codziennych sprawach w sposób trochę przenośny.
Czyli nie wszystko musi być wprost powiedziane, można też troszkę coś poukrywać.
Tak, bardzo ważne dla mnie w postaci Magdy jest to, że jest to 13-latka, która czasem czuje się przytłoczona uczuciami innych, uczuciami i ich emocjami, która czasami ma dosyć, wtedy zamyka się w sobie. I myślę, że taki stan ducha jest bliski wielu młodym czytelnikom. I o tym chciałam też opowiedzieć.
Ale też jest to bardzo fajna rodzina, bo mimo oczywiście kłótni, sprzeczek, jak to bywa, to czuć tam i przyjaźń, i miłość, i wzajemne wspieranie się. No i czwórka rodzeństwa to nie jest tak całkiem normalne w dzisiejszych czasach. Jest starsza siostra z trudną przeszłością, jest młodsze rodzeństwo, bardzo rozrabiające. Czy pani miała jakiś wzór, kiedy tworzyła tę rodzinę?
Starałam się bardzo nie wzorować zbyt mocno na moich dzieciach, bo ja mam trójkę dzieci, ale muszę zdradzić, że relacja Magdy z jej 7-letnim bratem, który jest dla niej bardzo denerwujący i z którym uwielbia się kłócić, jest dla mnie jedną z ulubionych wątków w książce.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedziały parę słów o ilustracjach. Przepiękne.
Piękne. Ilustrację wykonała pani Wioletta Herczyńska i widać, że włożyła w nie całe serce. Jestem nimi zachwycona.
A czy wy jakoś współpracowałyście, czy nie miała pani żadnego wpływu na to, co będzie na końcu w tej książce, na ilustracjach?
Dostawałam ilustracje do wglądu, ale właściwie nie miałam żadnych uwag, poza tym, że mój mąż znalazł na jednej ilustracji, że przyczepa dla 5 osób nie do końca powinna być w takim właśnie kształcie. Ponieważ jest on fanem właśnie przyczep, to od razu to zauważył, wypatrzył i zostało to zmienione.
No poza tym, jak wiemy, dzieci uwielbiają takie szczegóły. Na pewno zaraz by dotarła do was, do wydawnictwa informacja, że coś się nie zgadza. Dzieci bardzo porównują to, co jest na ilustracjach, z tym, co jest w tekście, chociaż przecież bywa tak, że ilustrator lubi poszaleć i odchodzi dosyć daleko od tekstu. Tutaj tak nie było.
Nie, kiedy tylko zobaczyłam właśnie same projekty ilustracji, bardzo mi się podobały. Uważam, że świetnie oddają właśnie taką wakacyjną atmosferę.
Na ile tej mitologii słowiańskiej chciała pani w tę książkę wpleść? No bo tam mamy takie odniesienia do dawnych wierzeń, do pogańskich, słowiańskich zwyczajów.
To było dla mnie dość naturalne ze względu na to, że akcja moich książek dzieje się na terenie Polski, więc jeśli wprowadzam magiczne elementy, no to staram się nawiązywać do wierzeń, które tutaj są obecne. Więc wiadomo, że te demony są inspirowane wierzeniami słowiańskimi. Natomiast traktuję raczej to jako inspirację. Nie trzymam się tak bardzo sztywno pierwowzoru, ponieważ uważam, że i pisanie, i czytanie jest to zabawa, więc można wykorzystywać różne elementy. Natomiast będę bardzo szczęśliwa, jeśli te książki sprawią, że czytelnicy zainteresują się bardziej naszym rodzimym folklorem.
Powiedziała pani w liczbie mnogiej, czy żeby był jakiś ciąg dalszy?
Tak, Wakacje pełne magii to pierwszy tom serii. Natomiast piszę także książki dla dorosłych, serię Między światami, w których także wykorzystuję elementy słowiańskiego folkloru.
Książkę Wakacje pełne magii zilustrowała Wioletta Herczyńska, napisała Katarzyna Wierzbicka, wydało wydawnictwo Mięta. Mam ją dla słuchaczy Alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Wakacje pełne magii. W czasie wakacji w Alfabecie będę też proponować wam coś oprócz książek. Będą to albo gry, albo puzzle, albo jakieś układanki, loteryjki. Dziś na początek przyniosłam grę kooperacyjną Rok w lesie, Wiewiórka i Gawron. Prawdziwy przebój. To jest gra zaprojektowana przez Emilię Dziubak, ukochaną ilustratorkę małych dzieci. Ta gra opiera się na książce, która ukazała się wiele lat temu, Rok w lesie. I jesteśmy tutaj w roli takich pomocników Wiewiórki, pomagamy jej zgromadzić zapasy na zimę. To jest gra, w której mamy mnóstwo różnych drzewek, żetonów, żołędzi, skrytek. Gramy kostkami, gramy na planszy. I tę grę wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia dla troszkę takich młodszych dzieci. Szukam teraz tutaj wieku, od którego można grać 4+, ale ja myślę, że młodsze, sprytne dziecko też sobie doskonale poradzi. Ta gra dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, którzy lubią w ten sposób rodzinnie spędzać czas. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Gra Rok w lesie. A za chwilę jeszcze będzie coś do czytania, a potem coś do słuchania.
Śpiewa pani, śpiewa pan.
W Alfabecie dzisiaj przeniesiemy się nie tak daleko, bo do jednej z najważniejszych krakowskich dzielnic, czyli do Nowej Huty, a to dzięki autorkom książki, która nosi tytuł Kotek, Włodek i Kwiat Dzikiej Róży. W studiu gościmy autorkę tekstu Iwonę Gierłach i autorkę ilustracji Lolę Strylską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To nie jest pierwsza książka o kotku Włodku, prawda?
Nie, bo to już jest trzecia książka o tej samej tematyce.
Ale proszę przypomnieć dzieciom, które może nie znają tej historii, dlaczego właściwie kotek? Dlaczego kotek jest tym przewodnikiem po dzielnicy?
Odkąd ja znam Nową Hutę, odkąd słyszałam opowieści mojej babci, która też była mieszkanką Nowej Huty, to koty zawsze były związane z tą dzielnicą. Te opowieści słyszałam różne i takie, że zadomowiały się w piwnicach w trakcie srogich zim, ale również takie, może mniej poprawne politycznie.
My tych historii już troszkę poznaliśmy. Wiemy, że kotek jest takim właśnie przewodnikiem. Czym ta trzecia część różni się od dwóch pozostałych, tych pierwszych?
Wracamy do początków, czyli do momentu, w którym to ludzie z terenu całej Polski, jak i również ze świata, przybywali budować Nową Hutę na, powiedziałabym, na pustych wtedy ziemiach, ale to nie były puste ziemie.
Jak dobrze wiemy, były to żyzne pola, były to ogrody, sady, domy, w których mieszkali przecież ludzie, więc dosyć tragiczna historia, szczególnie dla nich.
Tak, i chciałam tę historię nieco...
odkurzyć, przypomnieć.
Trochę przypomnieć i trochę napisać w takiej wersji, która byłaby strawna dla dzieci.
Właśnie, bo powiedzmy, że przecież adresatami tej książki są dzieci, a to nie jest łatwa historia.
Tak, więc mała Helenka przybywa spod wsi umiejscowionej w okolicach opactwa w Mogile i przywozi ze sobą małego kotka, przywozi krzak róży, który później razem z kotkiem sadzą i tak wśród tej betonozy rodzi się Aleja Róż i z nią nadzieja dla mieszkańców na to, że jednak coś z tych pięknych ziem pozostanie, bo pozostały sady, bo pozostały place do tej pory wypełniane przez okolicznych rolników i kwiatami, i owocami.
Ta opowieść to nie tylko tekst stworzony przez panią, ale też obrazy, które są takim połączeniem zdjęć i kunsztu ilustratorskiego. A skąd pani te zdjęcia wzięła? Zapytam od razu.
W tej książeczce udało nam się połączyć współpracę z Muzeum Krakowskim, które ma ogromne zbiory archiwalnych zdjęć dokumentujących Nową Hutę, no najznamienitszych fotografów tamtych czasów. I dzięki temu zbiorowi, dzięki temu materiałowi, którym mogliśmy się posłużyć, stworzyłam taką, powiedzmy, ilustratorską opowieść, kolażową, dorysowywując te wszystkie postacie, które występują w historii, do autentycznych miejsc fotografowanych w latach 50., latach 60., I taką ciekawostką jest to, że je samodzielnie pokolorowałam, bo to wszystko było zdjęcia czarno-białe. Ja im dodałam troszkę koloru i takiej, takiej nieoczywistości, bo nie zawsze te kolory są zgodne z rzeczywistością, no ale jest to bajka.
Bajkowo je ożywiłaś.
Bajkowo je ożywiłam.
I bo mamy tutaj zapowiedź tego, co się dzieje w środku już na okładce, bo znane elementy nowochódzkiej architektury, te kolumny, te łuki, podwórka, a do tego narysowane przez panią postaci. Jakaś pani wyglądająca przez balkon, dziewczynki prowadzące pieska narysowanego przez panią. I widać, że jedna z dziewczynek jest fotografią, inna z dziewczynek jest właśnie pani rysunkiem.
Tak, to jest w sumie moja ulubiona technika ilustratorska, to jest łączenie, czyli kolaż z takim klasycznym rysunkiem. W sumie już od ponad 20 lat już na studiach robiłam dyplom kolażowy, więc cały czas tą technikę gdzieś tam łączę i cały czas wykorzystuję. Bardzo to lubię. A teraz właśnie miałam okazję ją zastosować dla dzieci. To jest też, myślę, że bardzo dobry sposób, bo jednak operujemy archiwalnymi zdjęciami, które pokazują tą prawdę, tą rzeczywistość, która była obecna wtedy, ale ją tak woalujemy tym kolorem, tą bajkowością i to też myślę, że będzie ciekawe. Ja pamiętam, jak pytałam się, bo też jestem mieszkanką obecnie Nowej Huty, tych osób, które mieszkały tam od początków, że pierwsze 10 lat to wszyscy broczyli w błocie, bo jeszcze nie było dróg, nie było chodników. Natomiast chciałyśmy troszeczkę tam pokazać właśnie ten etap, ale mimo wszystko pokazałam go w taki, powiedzmy, ciekawszy sposób, że było to zaskakujące dla Helenki właśnie z książeczki.
Jest też pod koniec taki przegląd, gdzie kotek był i co mógłby dziś zobaczyć. No i tutaj są takie miejsca, które pewnie wszyscy mieszkańcy Nowej Huty znają, ale ci, którzy w Nowej Hucie nie byli albo rzadko bywają, to mogą
to powinni je zobaczyć.
Tak, odkryć różne ciekawostki, prawda? Bo właściwie prawie wszyscy wiedzą, że mamy czołg w Nowej Hucie.
Ale nie każdy wie, że mamy staw przy Kaczeńcowej.
Właśnie.
No to na przykład ja nie wiedziałam, się dowiedziałam rysując tą książeczkę.
Tak, albo na przykład gdzie jest mural Kotka Włodka?
Tak, to też nie każdy wie.
A gdzie on jest?
Zapraszam na Centrum D.
A właśnie, no to też nie jest wcale taka oczywista informacja. Jest też tutaj mowa o neonach nowochódzkich, które wracają, bo przez całe lata było ich brak. Na szczęście zaczynają się na nowo pojawiać. A pań ulubione miejsca, albo ulubione adresy nowochódzkie, albo ulubione zakątki?
O, takich to mam na pewno dużo. Uwielbiam spacerować nad Zalewem Nowochódzkim, szczególnie o takiej godzinie, gdy nie ma tam za dużo ludzi i to jest dla mnie przepiękne i przecudowne miejsce. I uwielbiam chodzić na zakupy na Plac Bieńczycki. Uwielbiam ten gwar, te kwiaty. Przypomina mi się, gdy moja babcia przynosiła całe naręcza mieczyków i ustrajała nimi dom. Więc lubię te miejsca. Lubię też niewymieniony tutaj kościół Arkepana, który też ma tą swoją charakterystyczną bryłę, co nam oczywiście otwiera z Lolą pole do tego, by stworzyć też mapę takich ukochanych miejsc Kotka Włodka i wtedy to portfolio tych miejsc poszerzyć o jeszcze te, których nie wymieniłyśmy, a je lubimy.
Pani Lolu, a pani ulubione miejsce?
Ja mieszkam przy Placu Centralnym. Wow. Na Centrum.
Najlepszy adres.
Najlepszy jeden. A1, tak. Od już prawie 13 lat tam mieszkamy i tak naprawdę kocham całą Nową Hutę, bardzo, bardzo lubię to miejsce, z wyboru jestem tam, ale najbardziej tak to, co moją duszę tak pobudza, to są łąki nowochódzkie. Ja mam psa i codziennie z nim spaceruję na różne eskapady i uwielbiam to, że mieszkam w samym centrum miasta i robię kilka kroków w bok. Jestem wśród dziczy, wśród dźwięków ptaków, wśród szumiących trzcin. coś wspaniałego. Ja nie mogę nigdy się nadziwić, jak to jest możliwe. Bardzo, bardzo to lubię i wszystkim polecam, żeby właśnie się zapuszczali tam.
I to jest dowód na to, że są takie miejsca, które się w ogóle nie zmieniły. Bo ja, kiedy byłam małą dziewczynką, a mieszkałam naprzeciwko Łąk Nowochódzkich na osiedlu ogrodowym, to też chodziłam na spacery z moim psem właśnie tam i dokładnie tak samo to pamiętam, więc nic się nie zmieniło, prawda?
No oby jak najdłużej.
Oby tak, oby ten teren jak najdłużej pozostał dziki. Czy ta książka może być też takim mini przewodnikiem dla rodzin z dziećmi, które jeszcze do Nowej Huty nie dotarły albo niezbyt dobrze te dzielnice znają?
Jak najbardziej. To, jak informacje do mnie docierają, to, że dzieci uwielbiają spacerować z kotkiem Włodkiem przez Nową Hutę, ponieważ szukają tego kotka Włodka, porównują ilustracje z książki do rzeczywistych miejsc. I tak właściwie, gdyby połączyć wiedzę, ilustracje z wszystkich trzech książek, to naprawdę wtedy można zwiedzić całą Nową Hutę.
My dzisiaj będziemy proponować trzecią część, ale proszę przypomnieć tytuły pierwszej i drugiej.
Pierwsza to Kotek Włodek z Nowej Huty, druga to Kotek Włodek i ekipa zwierzaków i teraz trzecia, czyli mamy trylogię Kotek Włodek i Kwiat Dzikiej Róży.
I tę trzecią część mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu, dla tych, którzy chcieliby coś więcej się o Nowej Hucie dowiedzieć. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Kotek Włodek, wystarczy to. Książka trafi dzisiaj do kogoś ze słuchaczy Alfabetu, a ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Iwona Gierłach, która tę książkę napisała. Lola Styrylska, która tę książkę zilustrowała. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Rzadko się zdarza w Alfabecie taka sytuacja, żebyśmy mieli przedpremierę. Otóż płyta, o której za chwilę będę mówić, jeszcze się nie ukazała, jeszcze na nią czekamy, ale już mamy nagranie od wydawnictwa, żebyśmy mogli posłuchać, nabrać ochoty na słuchanie całej płyty. Jeśli powiem Edyta Jungowska, to już wiadomo. Jeśli powiem Michael Ende, to jeszcze więcej wiadomo. A jeśli powiem Kuba i Guzik i Dzika Trzynastka, no to będzie już wszystko wiadomo. To jest druga część książki, którą już w zeszłym roku poznaliście również w tej wersji do słuchania, Kuba i maszynista Łukasz. A teraz nowe przygody bohaterów. I dzisiaj fragment, tylko malutki fragment tej płyty, a za tydzień jeszcze jeden fragment i już mam nadzieję, że będą płyty dla słuchaczy. No to słuchajmy Edyty Jungowskiej.
Kuba milczał zmieszany, jakby nagle zabrakło mu odwagi. Właśnie Łukasz chciał spytać, jak i gdzie można znaleźć dziką trzynastkę, gdy smok zaczął mówić. Wyposażcie statek w najróżniejszą broń, długą i krótką. Jego burty i żagle niech będą niebieskie jak wody morza. Macie go też ozdobić rysunkiem fal od kilu po szczyt najwyższego masztu. Dzięki temu będziecie trudni do rozpoznania. Niech was poniosą wiatr i prądy morskie. Zawiodą was we właściwe miejsce. Bądźcie tego pewni. Nie traficie tam jednak, jeśli w swej niecierpliwości i samowoli choć raz chwycicie za ster. Smok zamilkł na chwilę, po czym ciągnął dalej. Wreszcie zobaczycie zbliżający się statek ze szkarłatnymi żaglami. Nadpłynie z południa o świcie. Dzika trzynastka, szepnął Kuba, wzdrygając się mimowoli. Tak siebie nazywają, rzekł smok. Ty zaś, mój mały władco, związawszy piratów ich własną mocą, i słabością wyprowadzisz ich z błędu, w którym trwają. Co on ma na myśli? Szepnął Kuba do Łukasza. Ale zanim ten zdążył odpowiedzieć, Smok już mówił dalej. Przybędą ze swej niezwyciężonej twierdzy, której nie widziało dotąd obce oko i do której nie zbliżył się jeszcze obcy statek. Warownia stoi w odległym, straszliwym kraju, którego nie powinno być, ale już od ponad 1000 lat wznosi się tam ku niebu, pośród wzburzonych żywiołów. A dokąd będą płynąć? Dociekał w napięciu Łukasz. Będą w drodze do żelaznych skał, gdzie mają spotkać się ze smoczycą, którą niegdyś byłem, i wymienić z nią swój łup. Będą przepływać w pobliżu waszego statku. Jednak zauważą was dopiero w ostatniej chwili. Wtedy musicie działać szybko i odważnie. Wiedzcie jednak, że to najbardziej nieustraszeni, najsilniejsi i najokrutniejsi rębacze i nigdy dotąd nie zostali pokonani.
Nabraliście ochoty na to, żeby poznać całą opowieść Kuba, Guzik i Dzika Trzynastka, Michaela Ende. To jest przepiękna opowieść, którą na płycie nagrała Edyta Jungowska i będziemy mogli już niedługo słuchać całej płyty, bo troszkę się opóźniło jej wydanie, ale mam taką obietnicę, że powinniśmy za tydzień już tę płytę mieć również tutaj w studiu i będziecie mogli jej posłuchać. Tekst przetłumaczył na język polski Ryszard Wojnakowski. Płyta ukazuje się nakładem wydawnictwa Jungowska. No to za tydzień ciąg dalszy. A dziś to już wszystko w alfabecie. Razem z Grzegorzem Dąbkiem życzymy wam dobrej niedzieli i wesołych wakacji.